Myślę, że możemy tutaj spróbować też sami troszkę pospacerować.
Ale wtedy my się nie odzywamy.
Wtedy chwilę cicho. Zobaczymy, co nam wyjdzie z nagrywania odgłosów tutaj na wierzchni. Jest to może do końca żużlowo, ale taki żwirek, także też charakterystyczny w połączeniu z obrazem. Sam w siebie bez obrazu może być już nie taki oczywisty do zinterpretowania. Stawię troszkę większą czułość tutaj.
Takie bardzo silne doświadczenia z dźwiękiem muzyki pojawiły się u mnie wcześniej w dzieciństwie. I jedna z takich najbardziej mocno zapisanych w mojej pamięci wspomnień właśnie wiążą się ze słuchaniem. Przede wszystkim muzyki, ale też pamiętam bardzo wyraźnie niektóre dźwięki. Na przykład taki dźwięk, jak siedzi się na pomoście i o ten drewniany pomost rozbija się woda. Za każdym razem, gdziekolwiek by to nie było, przenosi mnie w czasy, gdy miałam kilka lat, a potem kilkanaście i spędzaliśmy z rodzicami, z różnymi przyjaciółmi wakacje na Mazurach.
Agata Żelechowska mieszka w Oslo. Jest doktorantką w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Rytmu, Czasu i Ruchu Miejscowego Uniwersytetu. Obszarem jej badań jest psychoakustyka. Uwielbia wsłuchiwać się w odgłosy promów, oznajmujących przybycie do portu. Ich rytm wykorzystała w jednym z utworów jej ulubiona wokalistka, Björk.
Zanim jeszcze był internet, zacząłem drążyć taki temat odgłosów suszarek. To wydawało mi się takie szalone, ale później jak pojawił się internet, zacząłem, że w ogóle jest coś takiego jak białe szumy, że można kupić nagrania z płytami odkurzacza 80 minut, że na YouTubie można kilka godzin nagrania odkurzacza słuchać, czy suszarek, że ludzie się tym wymieniają. A teraz w dobie smartfonów, jak czasami widzę rodziców, którzy jeżdżą z wózeczkiem włączonym telefonem, gdzie słychać odgłos suszarki, to już zawsze się uśmiecham. To jest związane z tymi misiami szumisiami. Jest to podobne do dźwięku, które dziecko słyszy, będąc w brzuchu matki jeszcze. Także gdzieś to ma swoją genezę, dlaczego określone częstotliwości dźwięków są dla ludzi uspokajające. Jeżeli chodzi o mnie, to dużą część dzieciństwa spędziłem mieszkając na Pomorzu, jeżdżąc z rodziny na Podkarpacie. Często jeździliśmy pociągiem. Połączenie było takie, że trwało to 18 godzin. Także od dzieciństwa jestem wsłuchany w te dźwięki pociągu, ten równomierny stukot łączenia torów. Także dla mnie na przykład to jest bardzo przyjemny dźwięk. Czy dźwięki takiego żyjącego miasta, właśnie poruszających się tramwajów, czego mi akurat w Lublinie strasznie brakuje. To też taki bardzo fajny element do życia miasta, czy też dźwiękowego wprowadza właśnie stukot przejeżdżających tramwajów.
Markowi Nieckarzowi, projektantowi graficznemu, towarzyszę w Lublinie podczas spaceru, gdy robi przymiarki do nagrania pocztówki dźwiękowej.
Na razie minutowe nagranie, możemy zobaczyć, co z tego.
Podobnie jak mieszkająca w Oslo Agata, jest uczestnikiem warsztatów dźwiękowo-fotograficznych.
Na razie myślę nad jakimiś bardziej abstrakcyjnymi rzeczami, żeby to w jakiś taki nieoczywisty sposób połączyć. Jeszcze jestem na etapie zbierania materiałów, także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
To jest 11 osób. Wymagaliśmy troszkę doświadczenia fotograficzno-dźwiękowego, a bardziej zainteresowania.
Ewa Orzeszko, pomysłodawczyni cyklu warsztatów dźwiękowych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie.
Działania takie stricte dźwiękowe wydarzają się u nas od około 3 lat. I dotykają one mimo wszystko pewnej niszy na rynku dźwiękowo-muzycznym w Polsce, no bo to są działania głównie wokół ekologii akustycznej, wokół sound designu i wokół nagrań terenowych, czyli field recordingu. To się staje popularne na świecie, w Polsce też, natomiast to jest, nie da się ukryć, pewna rzecz jeszcze niszowa. I początkowo adresowaliśmy te działania do osób dorosłych, później staraliśmy się też jakby uwrażliwiać dźwiękowo młodzież, także pod kątem jakby rozumienia zjawisk takich jak zanieczyszczenie hałasem. Czyli z jednej strony rozumienie zjawiska dźwięku i lepsze słyszenie i słuchanie, ale też uwrażliwienie na to, że hałas jest ogromnym problemem społecznym, ale też medycznym. W tym roku zdecydowaliśmy się na ten pomysł pocztówek dźwiękowych troszkę też z tego względu, że odebrano została możliwość działania stacjonarnego w dużej części. No i trzeba było wymyślić jakiś sposób, jak wirtualnie podejść do tematu fotografii i dźwięku, bo to też są tematy, które poruszamy dość regularnie. I to wydawało się na początku prawie niemożliwe, bo nauczenie kogoś fotografii czy dźwięku online, no jest trudne, nie da się ukryć i brakuje tego kontaktu osobistego z nauczycielem, z trenerem. Ale z drugiej strony zdaliśmy sobie sprawę, że ta możliwość działania online sprawia też, że możemy umożliwić dłuższy proces pracy nad czymś i także zebranie uczestników z różnych miejsc, bo nie wyklucza nas to, że to muszą być uczestnicy z Lublina. Pocztówki dźwiękowe to jest temat, który gdzieś tam mi się przejawiał już w moich planach i marzeniach przez dłuższy czas. Natomiast nigdy nie podchodziłam do tego tak stricte historycznie. Pocztówki dźwiękowe, te, które powstawały w latach 60., 70. w Polsce, w krajach bloku socjalistycznego, były czymś fizycznym. Były kartką pocztową pokrytą plastikiem, wyrowkowaną, nagrane było na niej jakaś melodia fatalnej jakości, połączone z obrazem, który często nie miał nic wspólnego z tym dźwiękiem, albo były to na przykład życzenia wysyłane, pozdrowienia z wakacji. Więc punkt wyjścia to był dla mnie do tego, żeby stworzyć projekt, który opierałby się na pewnej osobistej wypowiedzi, którą była pocztówka dźwiękowa kiedyś, natomiast trochę ją unowocześnić. No i też nie chcemy tworzyć w tym projekcie fizycznych pocztówek, tylko pocztówki wirtualne. Jest to jakby technologia, która powróciła i tę fizyczność tych pocztówek można odtworzyć. Natomiast tutaj też w duchu tego działania online będziemy tworzyć pocztówki wirtualne.
Cześć, jestem Tomek Mir i opowiem Wam o field recordingu. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze.
Dobrze.
Uda nam się to przeprowadzić bez jakichś technicznych usterek.
Dźwiękowe warsztaty prowadzi wirtualnie Tomek Mirt, muzyk wykorzystujący w swoich utworach nagrania terenowe. Konstruuje syntezatory modularne, co daje mu możliwość przekształcania dźwięków w sposób, jaki tylko chce.
Myślę, że zbyt mało zwracamy uwagę obecnie na dźwięki. Dźwięk był czymś podstawowym, właściwie jest dla wszystkich stworzeń na Ziemi. I dopiero rewolucja industrialna spowodowała, że w przypadku ludzi ten akcent się przesuwał na stronę wizualną. Wszystko, co się wydarzyło w XX wieku, popchnęło jeszcze dalej ten proces, więc dzisiaj skupiamy się głównie na obrazie i myślę, że jest to jakiś element, którego wielu z nas może brakować, przynajmniej mi brakowało, być może dlatego, że jestem muzykiem, więc zwracałem od początku większą uwagę na dźwięk, ale zajmuję się również sztukami wizualnymi, więc nie jest tak, że skupiam się na dźwięku i pomijam obraz. Uważam, że to jest jakaś strefa świata, która nas otacza, która jest trochę zaniedbana. Zresztą można to też zauważyć przy okazji tego, w jaki sposób podchodzimy do naszego otoczenia. O ile świadomość ekologiczna cały czas rośnie, no to ekologia pod względem takim dźwiękowym, zanieczyszczenie hałasem jest cały czas bardzo pobocznym elementem całości dbania naszego o środowisko, a jest wbrew pozorom dosyć istotna i w znaczący sposób wpływa na naszą psychikę, na to, jak się ogólnie czujemy, jak się zachowujemy. Ja wychodzę z założenia, że każdy musi sobie sam odpowiedzieć, po co mu to jest i czy w ogóle mu na tym zależy w jakikolwiek sposób, więc bardziej staram się pokazać, że ten szeroki świat dźwiękowy dookoła nas istnieje i może warto zwrócić na niego uwagę. Nie narzucać nikomu jakiegoś konkretnego mojego odbioru tego, dlaczego warto to robić. Tak samo jeżeli rozmawiamy o field recordingu, o nagrywaniu, nie tylko słuchaniu tego, co jest dookoła nas. Nie mówię na przykład, czym ten field recording ma być dla danej osoby, bo ktoś może odbierać to w sposób bardzo muzyczny, inna osoba bardziej jako, nie wiem, formę takiego abstrakcyjnego audiobooka albo jako formę jakiegoś też może bardziej abstrakcyjnego reportażu. W końcu korzenie field recordingu są też w etnomuzykologii, w ornitologii, więc jest wiele spojrzeń i wiele jakichś sposobów, w jaki możemy traktować te nagrania.
Ja się interesuję śpiewem tradycyjnym i przez to śledzę różne strony, które zajmują się na przykład promocją warsztatów na temat kultury tradycyjnej, głównie polskiej, ale w ogóle słowiańskiej. Wydaje mi się, że przez Pawła Grochockiego kiedyś to organizował warsztaty, a w zasadzie taki streaming na Facebooku, warsztaty pieśni. Także byłam zapisana do jego newslettera i tam zobaczyłam właśnie reklamę tego przedsięwzięcia. Wychowałam się w Łomży i dużą część swojego dzieciństwa i czasu dorastania spędziłam bardzo blisko natury. W moim domu jest ogromny ogród, bardzo często jeździłam rowerem do lasu. I to są takie doświadczenia, które bardzo mnie wyczuliły na wszelkiego rodzaju piękno w przyrodzie, również piękno akustyczne. I przez to właśnie, że mam tak duży ogród, który graniczy z łąką, a dalej z lasem, jest też ogromne bogactwo ptaków. Zresztą dzielnica, w której w Łomży mieszkałam, nazywa się Skowronki. I jednym z moich ulubionych pejzaży dźwiękowych, jakich potrafiłam doświadczać celowo, długimi godzinami, to jest dźwięk śpiewających nocą ptaków. Często brałam koc i szłam na balkon, albo siadałam w otwartym oknie i po prostu godzinami patrzyłam w gwiazdy i słuchałam nocnych serenad ptaków mieszkających w dzielnicy Skowronki. Mieszkam w ścisłym centrum w Oslo, przy bardzo ruchliwej ulicy, która co prawda jest bardzo wąska, natomiast ta przestrzeń akustyczna jest w tym stopniu problematyczna, że nie byłabym w stanie teraz z panią rozmawiać, albo nie byłabym w stanie pisać, albo uczyć się czytać książki, gdybym miała otwarte okno. Ponieważ mimo tego, że ta ulica jest wąska, są przy niej wysokie budynki, które sprawiają, że ten dźwięk się odbija. Także mamy wąską ulicę, po której jeżdżą samochody, do tego jeździ jeszcze bardzo głośny, bardzo nieudany tramwaj. Na szczęście miasto Oslo właśnie kupuje nowe tramwaje. Także ponieważ na co dzień żyję w przestrzeni, śpię w przestrzeni, w której zawsze są jakieś dźwięki, otoczenia, jest też przystanek tramwajowy, na którym często są różnego rodzaju małe imprezy, sprawia to, że nie mam cierpliwości do tego rodzaju dźwięków i bardzo trudno jest mi czasem spojrzeć na nie z takiej perspektywy zainteresowania. To jest po prostu hałas, który mnie męczy.
Taką w zasadzie chyba główną inspiracją dla mnie było, jak jeździliśmy żoną po Serbii i pamiętam, akurat zatrzymaliśmy się w Nowym Sadzie i po prostu otworzyłem wieczorem okno i tak chciałem posłuchać tego miasta jeszcze, jak ono żyje. To akurat było dosyć blisko centrum i zdałem sobie sprawę, że to są zupełnie inne dźwięki, zupełnie inaczej to wszystko brzmi niż Polska i to było dla mnie takie, jak się mówi, wow, niesamowite i inspirujące też, żeby to jakoś zachować. Taka cisza, wręcz słychać było jakieś koty, które się poruszały po śmietnikach blaszanych takich kontenerach. Było to filmowe. To nie była późna godzina, może 22, 23. Kilka prób nagrania dźwięków podejmowałem do tej pory. Pamiętam, jak byliśmy na Bałkanach, spotkała nas w górach burza. O ile żona była przerażona i nie chciała wyjść z pokoju, to dla mnie to było po prostu coś też genialnego. Siła natury w kontekście gór, burza, która trwała 8 godzin, po prostu była największą burzą, jaką miałem okazję zobaczyć. Burza, która jest dosłownie kilka kilometrów od nas, na chwilę się oddala, żeby odbić się od gór i wrócić ponownie. To było tak intensywne, jak wjeżdżaliśmy następnego dnia o 8 rano, to jeszcze po prostu w tej burze nosiliśmy bagaże. Takie chwile też chciałby się gdzieś zachować, żeby później je komuś zaprezentować w jakiejś takiej formie dosyć też przystępnej jakościowo. Ale no niestety nagranie takie kamerowe dźwięku zupełnie tego nie daje. Ten dźwięk był spłaszczony. Wizualnie też ciężko było kogoś urzec z tym nagraniem.
Czasem się zastanawiam w ogóle, po co ja robię zdjęcia na przykład. Przecież większość z tych zdjęć czeka latami, aż na nie zerknę. I zastanawiam się, jak to by było z dźwiękiem. W sumie to trochę wiem, bo mam różne nagrania dźwiękowe, różnych rozmów, różnych lekcji pianina. Też również dźwięków otoczenia, do których nigdy nie wróciłam, ale zawsze jak się natykam na takie pamiątki, to jest to coś, co zupełnie rozgrzesza gromadzenie tego typu sentymentów, ponieważ zawsze przenosi mnie to w inny wymiar. I to nie tylko wymiar przeszłości, ale również przyszłości. Wymiar jakiegoś innego rodzaju myślenia, który byłby dla mnie pewnie niedostępny, gdybym się nie zetknęła z tym zapisem obrazu lub dźwięku.
Zaczynałem od muzyki i field recording w pewnym momencie się pojawił najpierw w kontekście tej muzyki. Ale może opowiem wam o takim jednym zdarzeniu, które absolutnie to przewartościowało, bo po prostu na jednym wyjeździe zostałem przez ulewę uwięziony na pół godziny czy trochę dłużej w jakimś takim szałasie i byłem w pewnym sensie zmuszony do słuchania, bo właściwie nie miałem nic innego tam do roboty, absolutnie, mogłem tylko słuchać. I pomimo, że nagrywałem już blisko 10 lat różne dźwięki i używałem ich w muzyce i dobrze wiedziałem, że jest mnóstwo osób, które nagrywają otoczenie i wydają płyty czy tworzą instalacje w oparciu tylko o te dźwięki otoczenia, to dopiero wtedy uzmysłowiłem sobie, że te dźwięki są na tyle istotne, na tyle ciekawe, że w żaden sposób nie jest im potrzebna ani moja muzyka, ani jakiś obraz. Mogą istnieć samoczynnie, nawet nagrane, chociaż jeżeli mówimy o nagraniu, to jest już forma jakiegoś przetworzenia, ale są wartością samą w sobie.
Field recording mnie już od pewnego czasu bardzo interesuje w takim wymiarze zarówno artystycznym, jak i w wymiarze archiwizacji wspomnień. Field recording generalnie ma bardzo dużo odsłon i są to rzeczy, które się wykorzystuje na przykład w tworzeniu ścieżek filmowych. Są też projekty stricte artystyczne, czy projekty właśnie ekologii akustycznej, które mają na celu rejestrowanie dźwięków natury, czy projekty naukowe, ale są to też projekty etnograficzne, czyli zachowywanie dźwiękowo pewnych tradycji na przykład społecznych czy ludowych. I ten aspekt też mnie tutaj interesuje o tyle, że możemy na przykład odnaleźć nagrania dźwiękowe z całkiem niedalekiej przeszłości, z różnych miejsc na świecie i uzmysłowić sobie, że w tym momencie te miejsca już tak nie brzmią i już tak nigdy nie zabrzmią. Jeśli pomyślimy sobie na przykład o centrum miasta, które kilkanaście lat temu było inaczej zabudowane, które nie było tak może zmechanizowane, w którym nie było takiego szumu samochodowego, ale z drugiej strony były inne dźwięki. Ta fonosfera miejska jest integralną częścią miasta i tak naprawdę fonosfera danego miejsca jest jakby integralnym obrazem tego miejsca. My jesteśmy jako ludzie bardzo zdominowani przez wizualność. Ta wizualność oddziałuje na nas najbardziej, a ten dźwięk gdzieś tam jest na drugim planie. No i też uszy działają na takiej zasadzie, że często wycinają dźwięki nieprzyjemne albo przyjemne, no to zależy, ale generalnie no nie jesteśmy w stanie uszami objąć całego pejzażu dźwiękowego. Na to pozwala tylko mikrofon i rekorder. Także zachęcamy do nagrywania dlatego, żeby właśnie uzmysłowić sobie, że najbliższe pejzaże dźwiękowe są dużo bardziej złożone niż nam to się wydaje.
Co w ogóle słyszymy? Warto mieć świadomość, że to jest bardzo mały wycinek drgań, które nas otaczają. Ludzkie ucho w najlepszym wypadku słyszy od 20 Hz do 20 kHz. To jest dosyć mały zakres spektrum wszelkich fal, wszelkich drgań, które nas otaczają i które w jakiś sposób lub inne gatunki, lub my za pomocą jakiejś aparatury jesteśmy w stanie wychwycić. Mało tego, ten zakres się zmniejsza z wiekiem i to powinno was pokierować w stronę kolejnej myśli, że to, co słyszycie, po pierwsze, może być czymś wyjątkowym, bo słyszycie w jakiś sposób dosyć specyficzny. Jedne uszy wychwytują szersze spektrum, inne węższe. A druga rzecz to jest właśnie to, że to jest dosyć małe spektrum tych fal, które gdzieś istnieją, więc jest to coś dosyć umownego, to, co traktujemy jako dźwięk. Są ludzie, którzy nagrywają dźwięki nietoperzy. Żeby w jakikolwiek sposób się nimi cieszyć, należy je przestroić w dół, żebyśmy słyszeli. Dla mnie to pokazuje, jak bardzo względne jest to, co słyszymy, ale też otwiera to całe dosyć szerokie pole na to, czym może być również field recording. Poza tym, że zaznajomieni jesteście z normalnymi mikrofonami, jest kilka innych typów mikrofonów, które pozwalają wsadzić ucho pod wodę, pod ziemię, czy usłyszeć pole elektromagnetyczne.
Jeden z takich dźwięków, który zupełnie mnie zachwycił i zupełnie mnie zaskoczył, nigdy nie słyszałam czegoś podobnego, to jest dźwięk zamarzniętego jeziora, które w takich momentach, gdy temperatura oscyluje wokół zera, wydaje niesamowite odgłosy. Ktoś to porównał. Nie oglądałam Gwiezdnych Wojen, więc trudno mi jest powiedzieć, co to dokładnie było, ale albo jakiś miecz świetlny, wysokie, przenikliwe, a jednocześnie bardzo przyjemne dźwięki. To jest trochę taki dźwięk, jakby coś bardzo, bardzo szybko przemknęło. To jest dźwięk, który był dla mnie tak zaskakujący, że trudno jest mi go w ogóle opisać. Udało mi się go wtedy nagrać na telefon. Nie wiem, czy zna Pani taki termin, osoba wysoko wrażliwa. Wysoka wrażliwość to jest pewna cecha układu nerwowego, która sprawia, że niektóre rodzaje bodźców są przetwarzane głębiej, są postrzegane jako mocniejsze, jako na przykład trudniejsze do zignorowania. Też natłok tych bodźców potrafi dużo szybciej zmęczyć. O takich osobach w kontekście słuchu mówi się czasem, że mają na przykład nadsłuch albo że są nadwrażliwe, że mają wyczulony słuch, albo że mają słuch jak szczur. Sama tak o sobie czasem mówiłam, bo byłam tą osobą, która zawsze potrafiła usłyszeć na przykład pisk routera w pomieszczeniu albo jakieś lampy. I często było tak, że ten dźwięk był dla mnie tak doskwierający, że naprawdę trudno było mi przenieść uwagę z tego dźwięku na to, na czym powinnam się była wtedy skupić, czyli na przykład na wykładzie. I na przykład na uczelni miałam swoje ulubione sale wykładowe, w których ta akustyczna atmosfera była optymalna albo wręcz bardzo przyjemna. I miałam też takie sale, w których wiedziałam po prostu, że jeżeli spędzę tam 2 godziny, to wyjdę albo bardzo zmęczona, albo na przykład z bólem głowy, albo nie będę umiała tak dużo wyciągnąć z danego wykładu, jak mogłabym, gdyby ten wykład się wydarzył w innej sali. I takich osób jak ja z wysoką wrażliwością szacuje się, że jest 15-20% w społeczeństwie. To się może koncentrować na jakimś wybranym zmyśle, na przykład na słuchu, na przykład na dotyku, ale to nie jest żadne schorzenie ani żadna przypadłość. Po prostu niektórzy ludzie, tak jak ja, są bardzo wrażliwi na dźwięki.
Ja jestem bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie hałasem i sprawia mi to fizyczny ból. Być może jest to jakaś nadwrażliwość słuchu, ale im bardziej zaczęłam zwracać na to uwagę, tym bardziej mnie to przerażało. Zresztą badania WHO pokazują, że zanieczyszczenie hałasem oddziałuje tak samo negatywnie na zdrowie, jak na przykład zanieczyszczenie powietrza. Także to też jest temat, który jest absolutnie poza takim mainstreamem i na to się niewiele zwraca uwagi, na przykład przy projektowaniu przestrzeni miejskich czy przestrzeni do życia, przy budowaniu nowych osiedli, bo ten aspekt nie jest zbyt często uwzględniany. On strasznie mocno wpływa na nasze życie. Ja też mieszkam na co dzień przy jednej z głównych ulic i w zasadzie nie jestem w stanie funkcjonować przy otwartych oknach. No i to mnie zainteresowało, ten aspekt ekologii akustycznej. Ja im bardziej brnęłam w temat nagrań terenowych, field recordingu, odkrywałam różne jego oblicza. Mnie ogólnie interesuje najbardziej ten dźwięk na pograniczu działalności człowieka i natury. Też trudno w tym momencie zarejestrować dźwięki natury, które nie są, no brzydko powiem, skażone działalnością człowieka. Bardzo mało jest takich miejsc, które są nienaznaczone działalnością, tym dźwiękiem pochodzenia ludzkiego. I są też takie badania, które pokazują, że tak naprawdę jest bardzo mało miejsc na świecie. Tam jest chyba przedział 15 minut, w których w ciągu tych 15 minut nie słychać żadnego dźwięku pochodzenia ludzkiego. Także to jest bardzo niepokojące, bo jednak świat jest ogromny i myślimy o puszczy, o Amazonii, Antarktydzie i wyobrażamy sobie, że tam absolutnie nie słychać nic oprócz natury, a badania pokazują, że nie słychać, ale maksymalnie 15 minut.
To też w trakcie warsztatu właśnie rozmawialiśmy o tym, ile jest miejsc takich, gdzie nie słychać człowieka przez kilka minut, okazuje się, że jest naprawdę bardzo mało na całym świecie. Ale na szczęście umysł ludzki, ucho ma to do siebie, że jest w stanie się skupić na konkretnych dźwiękach, gdzieś tą resztę wyizolować, bo byłoby nam pewnie ciężko funkcjonować. Znaczy to taka zbieranina, że tak powiem, troszkę wyszła. Statyw akurat od fotografii, wydłużane ramię od kamery sportowej, a najważniejszym kluczem, jakby sercem tego, nasz rekorder. Powinien nam umożliwić nagranie w dużo lepszej jakości niż odbywałoby się to na przykład za pośrednictwem telefonu. Świeży nabytek, że ona się śmieje, że to jest kryzys wieku średniego, ale to wszystko jest potrzebne.
Mówiąc o historii field recordingu, można zacząć w latach 80. XIX wieku, kiedy to 8-letni Ludwig Koch nagrywa na walce woskowej absolutnie mechaniczny fonogram dźwięk ptaków. Ptaków, które gdzieś w gospodarstwie jego rodziców się znajdowały. Jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad tym, co się w tym momencie stało, w sensie, że 8-letnie dziecko nagrywa na jakieś urządzenie, które pod koniec XIX wieku nie wyobrażalibyśmy sobie, że trafia w ręce dziecka w sumie, bo jest jakimś świeżym wynalazkiem, który pewnie sporo kosztował wtedy. I nagrywa ptaki. To jest to trochę surrealistyczne, wydaje mi się. Jeżeli będziecie się zastanawiać właściwie, czym ma być field recording dla was, to możecie sobie przypomnieć po prostu o tym 8-letnim Ludwigu Kochu, który później zresztą był takim, powiedzmy, protoplastą Davida Attenborough, bo po II wojnie światowej pracował w BBC, gdzie właśnie prezentował nagrania ptaków i był dosyć popularną w tamtych czasach osobowością radiową. Ale to też w jakiś sposób tworząc klamrę, jeżeli pomyślicie sobie o tym Ludwiku Kochu, który nagrywał na te walce woskowe dźwięk, który no, w obecnych realiach podejrzewam, że przede wszystkim słyszelibyśmy szum, trzaski, a w ostatniej kolejności głos tego ptaka. Być może za 100 lat, jeżeli nawet nie my, ale może jakaś inna rasa, czy ktokolwiek będzie słuchał nagrań wykonanych przez nas, więc może stwierdzić też, że są tak fatalnej jakości, pomimo że nam się wydawało, że brzmi to absolutnie high definition i jest to cudowne nagranie, może stwierdzić, że słychać totalnie jakieś artefakty związane z przedpotopowym sposobem nagrywania. To jest coś, co pozostanie w tym nagraniu, pozostanie jego częścią.
No dobrze. No słuchajcie, miłego weekendu, odpoczywajcie, spacerujcie. Właśnie też sobie uświadomiłam, że główne zadanie, jakie wam dajemy, to są spacery. Spacery wizualne i spacery dźwiękowe na weekend. Zadanie domowe.
Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.
Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
Ja się właśnie śmiałam ostatnio, mówiąc uczestnikom, że to jest taki projekt prozdrowotny, gdyż my im jakby nakazujemy wręcz spacery. Spacery fotograficzne, spacery dźwiękowe i spacery, które są spacerami z pewną intencją, z pewną uważnością i też zachęcamy do takich ścieżek nieoczywistych, do odkrywania jakichś nowych miejsc w swojej najbliższej okolicy i też do przyglądania się tym miejscom z jakąś taką czułością, zainteresowaniem, z taką pewną dziecięcą wrażliwością. Chodzi generalnie o poszerzanie wyobraźni, takiej wyobraźni właśnie wizualno-fotograficznej i wyobraźni dźwiękowej. Jest to spore wyzwanie i ja też uczestniczę w tym wyzwaniu, więc to też jest dla mnie ciekawe, jak będziemy mieć różne spojrzenia na to. Planuję stworzenie pocztówki dźwiękowej i też to jest dla mnie okazja, żeby oczywiście też się zastanowić nad tym, jak brzmi okolica, gdyż zwykle w niej tylko śpię, więc mało mam okazji do spacerowania po swojej najbliższej okolicy. Też mamy uczestników z różnych miejsc w Polsce i też z zagranicy, więc to też jest ciekawa opcja na to, żeby posłuchać i popatrzeć na te pejzaże dźwiękowo-fotograficzne z różnych miejsc.
Oslo ma to do siebie, że są miejsca, które są bardzo głośne, a za rogiem są miejsca, które są zupełnie niecharakterystyczne dla dużego europejskiego miasta. I na przykład miejsce, w którym spędziłam dziś kilka godzin, jest w samiuśkim centrum na Akerbrygge. Jest to pomost, na końcu którego stoi bardzo miła ławka, na której bardzo lubię przesiadywać i na przykład malować. I na tej ławce w zasadzie jedyne, co słyszę, to są dźwięki wody rozbijające się o ten pomost. Czasami rozmowy osób, które są za mną, ale odległości między tymi ławkami są na tyle duże i też na tyle rzadko ludzie tam przychodzą, że bardzo często jestem tam rzeczywiście w stanie doświadczyć ciszy. I czasami są to dźwięki jakichś okolicznych maszyn, ale one jakoś tak rozpływają się w przestrzeni. I to jest coś, czego bardzo lubię poszukiwać, chodząc po mieście. Właśnie takich cichych zakątków. Wydaje mi się, że reset każdemu jest potrzebny, nawet urządzeniom. I zastanawiam się, czy rzeczywiście słuch ma szczególne właściwości na tym polu, czy być może chodzi o wszelkiego rodzaju uważność. I wydaje mi się, że znalezienie w ciągu dnia takiego momentu, ale jeszcze lepiej wielu takich momentów, choćby bardzo krótkich, żeby nie robić nic specjalnego, żeby usiąść albo stać, zdać sobie sprawę z tego, w jakim położeniu jest własne ciało, co czujemy, co słyszymy, co widzimy, czego doświadczamy w sposób cielesny, emocjonalny. Wydaje mi się, że takie doświadczenia czynią nas być może szczęśliwszymi, ale na pewno bardziej prawdziwymi ludźmi. Ludźmi, którzy mają prawdziwy kontakt z rzeczywistością, którzy nie próbują uciekać od rzeczy, które są brzydkie, niewygodne, od uczuć, które niekoniecznie są przyjemne. Pracowanie nad uważnością, a słuch jest bardzo dobrym modułem, żeby nad taką uważnością pracować, jest czymś, co daje pewną przepustkę do innego wymiaru, ale też na takim bardzo pragmatycznym poziomie. Po prostu zapewnia swego rodzaju komfort, odczuwanie tego, co w danym momencie jest.
Te warsztaty też przyczyniły się w dużej mierze do zwiększenia czułości, tak jak w rekorderze można zwiększyć czułość, to co się nagrywa, to jakby wyostrzenia się na te dźwięki, które są dookoła, bo w zasadzie możemy się poruszać i gdzieś nasz umysł w ogóle tego nie wyłapie, dokona selekcji informacji, które potrzebujemy, a część dźwięków zostanie w tle, w ogóle ich nie zarejestrujemy. Także takie świadome wsłuchiwanie się w dźwięki, które nas otaczają, to jest na pewno coś, co wynoszę z tych warsztatów. Jeżeli chodzi o pomysły, jak to wykorzystać, to na pewno stwarza to wiele możliwości. Wiele grup potrzebuje różnego rodzaju dźwięków. Są gotowe banki, tak jak banki zdjęć, tak samo banki dźwięków, także gdzieś to funkcjonuje w internecie. Dla mnie właśnie bardzo fajne będzie, że uda mi się stworzyć taką pocztówkę, czy w ogóle obraz powiązany z dźwiękiem, na przykład z takiego Polesia, zapisać go z konkretną datą i sobie za jakiś czas odsłuchać. I zacząć, czy wtedy umysł też ma to do siebie, że jak słyszy dźwięk, to czasami zaczyna płynąć, tworzyć obrazy do tego. Jak po jakimś czasie sobie na przykład otworzę te dźwięki, jak będzie wiązał obrazy z tym. Jeszcze raz się zbliżę do...